Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry panowie, witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie marszałku, pogoda bierze górę na początku 2026 roku. Kilka tematów mamy do omówienia, ale od pogody zaczniemy. Jak sytuacja na drogach wojewódzkich, województwa pomorskiego aktualnie o poranku?
Ja po pierwsze dziwię się, że rozmawiamy o pogodzie, która jest po prostu, powinna być normalną pogodą o tej porze roku. I absolutnie nie nawiązuję tutaj do słynnej już, słynnego zdania.
Jak jest zima, to musi być zimno?
Sorry, mamy taki klimat.
Taki mamy klimat.
Ale to jest po prostu, to kiedyś była norma. Rzeczywiście przez ostatnie kilka lat może nie mieliśmy takich opadów śniegu i takiego wiatru w tym samym czasie. Rzeczywiście przysparza trochę kłopotów, ale ja uzyskiwałem i wczoraj, i w nocy, także dzisiaj nad ranem raporty z dróg wojewódzkich. Najważniejsze drogi wojewódzkie są przejezdne. W zasadzie muszę powiedzieć wszystkie drogi przejezdne. Mimo tego, że w niektórych powiatach, takich jak powiat wejherowski, powiat lęborski, czy też powiat słupski, pojawiały się okresowo problemy. Na przykład wczoraj na drodze 215 na odcinku dwukilometrowym ta droga była nieprzejezdna, trzeba było wykorzystać ciężki sprzęt.
To są okolice Władysławowa.
To jest między Władysławem i Karwią. No ale także w rejonie Słupska niektóre drogi przysparzały sporo kłopotów. Proszę państwa, trzeba po prostu uważać na tej drodze i na pewno dzisiaj drogi wojewódzkie są przejezdne. Zwracaliśmy uwagę również na ruch pasażerski na liniach kolejowych. Niestety na odcinku pomiędzy Lęborkiem i Słupskiem wczoraj w pewnym czasie polskie linie kolejowe nie zdecydowały się puścić pociągów, mimo tego, że Polregio było gotowe, żeby obsłużyć tę trasę. Warto się nad tym zastanowić.
No właśnie, rodzi się od razu pytanie, no bo przecież te zimy, umówmy się, no nie są aż takie tragiczne. To wiadomo, no trochę to są pewnie potrzeby chwili. Mówię, takie tragiczne, ta zima nie jest taka tragiczna. To nie były jakieś niewiadome wielkie opady, paraliż
Wiem, że z rozjazdami, z utrzymaniem rozjazdów jest duży problem. Trzeba będzie na ten temat z polskimi liniami kolejowymi rozmawiać, bo oczywiście jeśli przygotowaliśmy tabor, jeśli tabor jest sprawny, to chcielibyśmy, żeby ten ruch pociągów nie był wstrzymywany przy tego typu zimach.
Rzeczywiście, a de facto jaka była przyczyna wstrzymania tego ruchu? O co chodzi?
One muszą być odśnieżane, one muszą być regularnie
te rozjazdy, tak?
Konserwowane. To głównie chodzi o rozjazdy. Bo pociągi Intercity kursowały na tej trasie, obsługiwały także odcinek Lęborg-Słupsk. W przypadku Polregio okresowo, na krótki czas, kilkugodzinny, zostały wstrzymane, ale w godzinach wieczornych zostały uruchomione. Na pewno będziemy na ten temat z polskimi liniami kolejowymi rozmawiać, bo to oni są odpowiedzialni za utrzymanie linii kolejowej.
Ale to co, zabrakło ludzi do pracy na dyżurach, czy jak to
nie
jest?
Nie znam dokładnych przyczyn, prawdopodobnie tak, i myślę, że nie chodzi o dyżury, tylko w ogóle o brak ludzi do pracy. To jest praca na liniach i nie garną się pracownicy do wykonywania takich prac. Ale na pewno warto na to zwrócić uwagę, bo powinniśmy być przygotowani na... W tym okresie występują zimy, w tym okresie występują mrozy, także często zamiecie śnieżne. Jeśli dzisiaj w nocy mieliśmy nawet 8 buforta w pasie nadmorskim, no to rzeczywiście należy się liczyć z tym, że będą i zamieci, i zaspy.
Dobrze by było reagować zawsze na bieżąco, zwłaszcza w tak kolejowym województwie, jak województwo pomorskie, więc to temat istotny. Jeszcze ta kolej nam coś czuje, tak wróci w tej rozmowie. Panie marszałku, zostawmy już tę bieżącą sytuację pogodową, pomówmy o kluczowych sprawach w roku 2025, które były i tych, które będą w 2026. Jaki był ten rok na Pomorzu miniony w pana ocenie?
Znaczy, ja się nie będę odnosić do kwestii geopolitycznych, które mają oczywiście też ogromne znaczenie dla...
Nie żyjemy w próżni,
dla systemu naszej, dla warunków gospodarowania w naszej ojczyźnie, także i na Pomorzu. Konsekwencje niewątpliwie też są, bo realokujemy część wydatków, przeznaczając je na działania o charakterze obronnym, czy też na działania o charakterze tak zwanym dual use, czyli podwójnego zastosowania. Są zastosowane i w warunkach cywilnych, ale także w warunkach obronnych. To ma swoje absolutnie konsekwencje i w budżecie województwa, i w budżecie państwa, a także w realokacji środków europejskich. Więc tej sprawy nie będę w tej chwili, poruszać, ale rzeczywiście my w sposób konsekwentny, skoro pan redaktor dotknął tematu kolejowego, realizujemy zaplanowane sobie wcześniej wydatki na kolej, i to rozumiane w dwóch kategoriach. Jedna to jest organizacja przewozów kolejowych. Rzeczywiście jesteśmy najbardziej ukolejowionym
regionem w kraju, w ogóle,
województwem tak. W Polsce. Ilość podróży przekraczająca 30 na jednego statystycznego mieszkańca, no to w ogóle to są średnie w krajach, które słyną z dobrej kolei. To wcale nie znaczy, że nie mamy wyzwań w tej materii. Jednym z takich wyzwań...
Powiedziałbym, że mamy więcej wyzwań w tej materii.
Bo dużo więcej, bo dla przykładu trzeba szybko poprawić jakość taboru, i to ma swoje odzwierciedlenie także w budżecie województwa i w roku ubiegłym, i w roku bieżącym. W roku ubiegłym chcę tylko przypomnieć, że kupiliśmy 8 pociągów elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Szybkiej Kolei Miejskiej. Szybka Kolej Miejska jest operatorem na linii aglomeracyjnej i tak będzie się działo także w 2026 roku, gdzie chcemy zakupić, to zgodnie z naszym kontraktem, 12 kolejnych pojazdów. A także myślimy o tym, że jeśli środki europejskie nam pomogą, jeśli pojawi się takie źródło finansowe, na przykład w funduszach europejskich na poziomie centralnym, to będziemy chcieli kupować również i dodatkowe pojazdy. Podpisaliśmy wręcz nawet kolejny kontrakt na 12 takich pojazdów, dwa dokładnie.
To ta z Newagiem umowa, tak?
Tak, dwa dokładnie zostaną dostarczone, a 10 są w tak zwanej opcji, czyli w momencie, jak się pojawią środki finansowe europejskie, to zwiększymy zamówienie. Przypomnę, pociągi nie stoją jak zabawki na półkach, trzeba je po prostu przygotować i wyprodukować w dłuższej perspektywie, ale zapewniam państwa, że 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zasili cały tabor obsługiwany przez Szybką Kolej Miejską. My zresztą nawiążę tutaj do tego wielkiego kontraktu, który podpisaliśmy z dostawcami pociągów. To jest wartość tego przedsięwzięcia, przekracza 1,6 mld złotych. Nigdy w historii województwa
pomorskiego
nigdy takiego zakupu nie dokonaliśmy, i to jest jeden z takich priorytetów, który chcemy zrealizować, podnosząc jakość podróży w ruchu aglomeracyjnym, ale także w ruchu regionalnym, zwłaszcza w ruchu regionalnym wtedy, kiedy będą kolejne odcinki torów kolejowych realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe oddawane do eksploatacji.
Wspomniał pan, panie marszałku, o funduszach unijnych i o tym tak zwanym dual use, tym podwójnym zastosowaniu różnych inwestycji. Tu też się priorytety unijne zmieniają w jakimś sensie, no bo rozumiem, że ta nowa perspektywa to ma być mieszkalnictwo, ochrona ludności, ochrona też przed, no w naszym przypadku, żywiołem, na przykład, nie wiem, przeciwpowodziowa ochrona tutaj.
Jest tutaj,
więcej priorytetów.
Po pierwsze, one nie dotyczą całego programu operacyjnego, czyli całego FEP-u. FEP to znaczy Fundusze Europejskie dla Pomorza, których mamy w dyspozycji ponad 1,8 mld euro. Tylko 11% przeznaczamy na ten właśnie cel. Dzięki temu uzyskujemy kilka wartościowych naprawdę korzyści, bo po pierwsze tak, nieco przesuwamy termin realizacji, a przypomnę, że FEP 21-27 został opóźniony o co najmniej 2 lata we wszystkich naszych regionach, to na skutek negocjacji, które prowadził polski rząd z Komisją Europejską. Po drugie, w przypadku zadań z zakresu dual use, czyli dedykowanych dla celów obrony bądź ochrony ludności, możemy wydać nawet 95% wartości projektu na na jego realizację ze środków europejskich, więc to jest kolejny plus. I po trzecie uzyskujemy większe zaliczki, które są od razu certyfikowane, więc to ma znaczenie przy sprawnym wydatkowaniu środków europejskich. I tutaj przewidujemy, że w ramach tych blisko 11% przeznaczałem ponad 200 milionów euro na taki właśnie cel. To pan redaktor wymienił kilka takich celów, ale to wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju technologii podwójnego zastosowania. Myślę tutaj o takich projektach.
A gdybyśmy tylko mogli słuchaczom konkretny przykład podać.
Konkretny przykład
w tym zakresie, to brzmi tajemniczo.
To są projekty, które są akurat w tym zakresie przygotowane na przykład przez Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Morski albo Akademię Marynarki Wojennej w zakresie produkcji nowych technologii, produkcji dronów pływających, a więc z jednej strony rozwój nauki, a z drugiej strony przygotowanie do celów takich obronnych. W tym jest też kapitał, praca nad kapitałem ludzkim. Myślimy tutaj na przykład o wzmocnieniu szkolnictwa zawodowego i wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół średnich, być może nawet też i zawodowych w klasach technicznych, którzy mogą być przygotowani jako operatorzy dronów. Na razie do 25 kg, ale chodzi nam też o to, żeby drony, które mogą być wykorzystane do monitoringu, do geodezji, do ochrony środowiska dla przykładu, dają jednak takie umiejętności, które w sytuacjach zagrożenia mogą być wykorzystywane także do innych celów. To jest także wykorzystanie tychże pieniędzy do modernizacji dróg, zwłaszcza jednej drogi 221, wyprowadzającej ewentualny ruch ewakuacyjny z Gdańska w kierunku na Kaszuby i który po uzupełnieniach infrastrukturalnych może być przeznaczony właśnie na taki cel. Więc naprawdę to są ważne elementy. Jednym z takich elementów, co chcę powiedzieć, które chcemy zrealizować, to jest budowa nowych stacji uzdatniania wody, niezależnych od sieci wodociągowej przy szpitalach wojewódzkich, zwłaszcza tych szpitalach, które są dedykowane dla celów ewakuacyjnych, celów obronnych, czy też na przykład budowa również nowego ujęcia wodociągowego, niezależnego od systemu wodociągowego w Gdańsku, w Śródmieściu, w obrębie Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. A więc kilka takich elementów, które mogą być uzupełnione. Nikt nam nie zabiera tych pieniędzy, to chcę podkreślić. Te pieniądze zostają w naszym regionie, ale przesuwamy na trochę inne cele.
Na trochę inne cele. Dobrze, zostawmy to, bo czas nam ucieka. A chcę o parę rzeczy jeszcze zapytać. Spędza panu sen z powiek Fala? System Fala?
Oczywiście daleki jestem od tego, żeby dzisiaj i panu, ale także opinii publicznej, słuchaczom Radia Gdańsk mówić, że wszystko jest wspaniałe. Spędza sens.
Musiałbym
powiek.
Polemizować wtedy po prostu, ale wiemy jaka jest sytuacja wyjściowa. Nie jest dobrze, system też wymaga inwestycji. Był przetarg, którego się chyba nie udało ostatecznie.
Tak, w zasadzie 4 przetargi na obsługę nie udało się rozstrzygnąć. Kwoty proponowane przez wykonawcę, najpierw jednego wykonawcę.
Potem kolejnych zaproszonych do dialogu
były zbyt wysokie. My chcielibyśmy teraz w negocjacjach z dwoma operatorami, przypomnę, nikt takiego systemu nie realizuje w żadnym województwie. Nikt. Na taką skalę realizacja projektu Fala, zintegrowanego systemu rozliczeniowego, w którym musimy uwzględnić ponad 100 różnych taryf, wiele zwolnień z jakichkolwiek opłat wprowadzanych przez poszczególne miasta uchwałami Rady Miasta. To jest bardzo skomplikowany system. Do tego dorzucamy wszystkie rodzaje komunikacji, które obowiązują w województwie pomorskim, w tym oczywiście również i kolej. Stąd nasze zaangażowanie. Tylko powiem to wprost, to nie jest tylko projekt, z którym się identyfikuje samorząd samorząd regionalny, także samorządy miejskie. Zintegrowanie tego systemu, jego uproszczenie jest absolutnie w tej chwili priorytetowe. My powinniśmy doprowadzić do uproszczenia tego systemu jak najpilniej i w warstwie informatycznej. Myślę tutaj o portalu, obsłudze kart mieszkańca, kart typu fala. Przypomnę, że jeśli w grę wchodzi utrzymanie i dobrą pracę 6 tysięcy urządzeń, które są usytuowane na ponad 200 stacjach kolejowych, ponad 900 takich urządzeń w pojazdach, oprogramowanie, bilety okresowe, które są dostępne w jednym miejscu, ale w różnych kanałach sprzedaży. To jest bardzo skomplikowany projekt. I to jest wielkie wyzwanie, nie tylko dla tych, którzy zamawiają, nie tylko dla samorządu województwa, nie tylko dla miasta Gdańska,
innych samorządów, Słupska, tak,
Gdyni,
partycypujących w tym.
Wejherowa i wielu innych miast, Władysławowa, Chojnic i tak dalej. Więc mówimy tutaj o dużym naprawdę obszarze naszego województwa, ale także jest to ogromne wyzwanie dla samego wykonawcy, jednej z najpoważniejszych firm informatycznych w Polsce. To jest jedna kwestia prestiżu.
No dobrze, ale panie marszałku, przepraszam, bo sprawa sprowadza się do tego, że wykonawca tenże, czy ewentualnie inni mówią, potrzebujemy większych środków na zmodernizowanie tego systemu, niż wy, zamawiający ten system, możecie nam dać. Tak to rozumiem. Nie udaje się uzyskać żadnego porozumienia w tej sprawie, no to co dalej? No bo system nadal modernizacji wymaga. Kiedy?
Sam pan odpowiedział w jakimś stopniu na to pytanie. Rozpoczynamy negocjacje z dwiema firmami wykonawczymi. Część zadań przejęła na siebie wprost spółka, czyli ta spółka, która spółka Indo-Baltica, która uważa, że pewne elementy można wyłączyć z tego zamówienia. Pozostałe rzeczy są przedmiotem negocjacji. Ja mam nadzieję, że się w tej sprawie dogadamy, łącznie oczywiście z tymi sprawami, które mają doprowadzić do uproszczenia całego systemu wdrażania. Ja jestem przekonany, że projekt o wartości 150 milionów złotych, który zrealizowaliśmy przy wsparciu środków unijnych o wartości powyżej 90 milionów złotych. Taka była forma wsparcia. Musi funkcjonować wreszcie właściwie i to powinno być przedmiotem ambicji tylko zamawiających, ale także firmy wykonawczej.
Musimy już kończyć. Ostatnie pytanie i o krótką odpowiedź poproszę. Ile czasu na jakieś skonkretyzowanie tego, co zrobić z falą?
Ostatnie rozmowy, jakie prowadziliśmy z wykonawcą, przewidują, że do końca marca, do połowy kwietnia powinien być ten system w znaczący sposób usprawniony i w warstwie takiej dostępowej, czyli wejścia bezpośrednio do portalu, zalogowania się, szybkiego zalogowania się, emisji kodu QR. No i oczywiście także przekonania samych pasażerów, także tych w starszym wieku, że sobie po prostu potrafimy z tym systemem poradzić.
I wtedy będziemy do tego tematu wracać. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. Życzę szczęśliwego nowego roku. Trzymajmy się razem. Wierzę w dobry rozwój naszego regionu.
Gość Radia Gdańsk.
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, z którym rozmawiał Kuba Kauga.